Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec i jestem gościem pastora Nachtmana.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Spotykamy się już tak któryś raz rzędu w ramach tego cyklu rozmów na temat Biblii. Słuchacze są zwykle bardzo zadowoleni z naszych rozmów i często proponują różne tematy. Więc zanim dzisiejszy temat poruszę, to powiem tak. Mariusz, czy umiesz się bić? Czy jesteś waleczny i czy się nie boisz niczego?
Jeśli chodzi o waleczność, tak, jestem zdecydowanie osobą waleczną, natomiast raczej się nie biję. Jestem bardziej takim kogutem, który
skacze i straszy pióra.
I straszy, ale jak przychodzi do czego, to raczej wolę się wycofać.
No to w tym momencie będzie już za późno, żeby się wycofać. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kilka osób, które mogę nazwać spokojnie, czy pastorami, czy duchownymi, powiedział Sławek, ja o tym, co dzisiaj ty chcesz rozmawiać, to ja rozmawiać nie będę. Bo to jest taki śliski temat i to może zaszkodzić, bo ty na kogoś bicz kręcisz i tak dalej. Z drugiej strony poszedłem do domu i mówię tak, ja o tym, kurczę, rozmawiać nie będę, bo kręcę bicz na siebie. Bo te sprawy są takie śliskie i niebezpieczne i ten X i ten Y to mi na pewno głowę ukręci. Tak jak kto wie, czy pastorowi Nachtmanowi też ktoś głowy nie ukręci za ten temat, a temat to jest czystość małżeństwa i związku, a jakby to napisali w gazecie kolorowej dzisiejszych czasów, chrześcijanie na seks. O.
No, po trosze masz rację, ponieważ no, Biblia sama mówi, że są w niej pewne tematy, które ludzie nieuczeni, prości, przekręcają na własny użytek. O tym mówi na przykład Piotr. I faktycznie są tematy w Biblii, które wydają się kontrowersyjne, niewygodne, zwłaszcza dla liderów chrześcijańskich, dla pastorów, dla starszych zboru, których lepiej nie poruszać, no bo można się narazić na jakąś tam nieprzychylność, niepopularność czy zarzuty ze strony członków zboru.
No właśnie, bo teraz jest taka sprawa. Mianowicie jest sobie Sławek, który jest kawalerem. No i tu już zradza mi się kilka pytań jako chrześcijaninowi. Druga sprawa. Niektórzy z moich przyjaciół są w małżeństwie. Mają jakieś tam kłopoty. Ale niektórzy no, są ze sobą, ale nie są w małżeństwie. Mówią, że są chrześcijanami. I to wszystko jest takie, że tak naprawdę ja tak się czasem zastanawiam, czy ten problem czystości małżeństwa i związku to jest problem jakiś taki, który jest w ogóle nieporuszony w Piśmie Świętym? Czy on jest straszliwie trudny i enigmatyczny? Jak to z nim jest? Czy są to nauki proste, można powiedzieć, i jasne? Tylko my je gmatwamy jako ludzie, często po to, żeby ukryć nasze grzechy.
Jeśli mnie pytasz o odpowiedź, to według mnie temat jest bardzo prosty, nie jest trudny, nie jest skomplikowany. Biblia, mówiąc o seksie, mówi dużo, bardzo dużo. Jest nawet cała księga napisana na ten temat, to jest księga przypowieści, którą my tak bardzo metaforycznie odczytujemy, ale to jest księga, którą byśmy nazwali dzisiaj po świecku romansidło, tak? Więc skoro Bóg postanowił, żeby taka księga się znalazła w jego kanonie, więc seks jest dla niego ważny i chcę to z góry zaznaczyć, że moim zdaniem seks dla Pana Boga jest ważny i jest wspaniałym darem dla małżeństwa.
No dobrze. W Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, w wersetach 22 i 24 czytamy. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. To jest z katolickiej Biblii Tysiąclecia, czyli z Pisma Świętego. No i ja z moimi przyjaciółmi w kooperacji zapisałem sobie kilka takich pytań, które nas bardzo interesują. Po pierwsze, co to znaczy cudzołożyć? Kiedy ja cudzołożę? Jako Sławek kawaler na przykład, żeby nie było, że się innych osób chce przyczepić.
Ty jako kawaler cudzołożysz wtedy, kiedy sypiasz z cudzą żoną. Jak sama nazwa wskazuje, czyli cudze łoże. Jeśli jest to osoba niezamężna, wtedy nie mówimy o cudzołóstwie, tylko mówimy o wszeteczeństwie.
To ponieważ jest moje słowo... trzecie pytanie właśnie. Wszeteczeństwo, co to jest? Bo wiele osób nie odróżnia cudzołóstwa od wszeteczeństwa. I ja powiem szczerze, po raz pierwszy usłyszałem taką ścisłą definicję. I to mnie cieszy.
Znaczy, definicja cudzołóstwa jest bardzo prosta. Zlepek dwóch słów. Cudze łoże. A więc sięgam nie po swoją własność. Zgodnie z 10 przykazaniem Bóg nakazuje wierzącemu nie pożądać cudzego mienia ani cudzej żony. Tak? A więc nie bierzemy tego, co cudze. Jeśli pożądam tego, co cudze, w tym wypadku cudzą żonę, cudzo łoże. Nie ma cudzołóstwa, jeśli nie sypiam z cudzą żoną i ja nie zdradzam własnej żony.
No to teraz kolejne pytanie. Jest fabryka. O. Dajmy na to kawaler. Sławek właśnie zatrudnił się w dużej fabryce, gdzie pracuje na zmianie 100 dziewczyn. I tych zmian są 3. A wiesz, jakie to są? I brunetki, i blondynki, starsze, i młodsze, i takie krągłe, i takie, wiesz, takie... Rozumiesz, no... Ach, powiem Ci szczerze...
Nie będziemy, może nie pobudzajmy...
No właśnie, co to jest pożądliwe spoglądanie na niewiastę, o którym czytam w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział 28. Ciekawe, czy mi się to zdarzyło w takim razie. A ja Wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w sercu swoim dopuścił z nią cudzołóstwa.
No i znowu, definicja pożądliwości jest bardzo prosta, ponieważ słowo pożądać znaczy pragnąć. Chcieć mieć to dla siebie.
Tak? No ale z szacunkiem. One takie ładne, jak kawaler, jest sobota. No, że tak powiem, koledzy mówią, no cóż stoi na przeszkodzie? Mówię tu o tym, o czym Ty wiesz, a ja rozumiem.
Oczywiście. I teraz popatrz. Jeśli patrzysz na czyjś samochód i chcesz go mieć, i pracujesz nad... i rozwijasz te myśli w swoim umyśle, to w końcu one doprowadzą do kradzieży. I podobnie jest, kiedy patrzysz na kobietę pożądliwie. Chcesz ją mieć, chcesz ją posiąść. Pracujesz nad tymi myślami, rozwijasz je w swoim umyśle, to w końcu doprowadza do jakiegoś flirtu, romansu, który kończy się wszeteczeństwem. Lub, jeśli to jest czyjaś żona, kończy się to właśnie cudzołóstwem. Dlatego Jezus podnosi poprzeczkę i mówi, jeśli ty w sercu swoim już posiadasz pewną kobietę, już w myślach swoich współżyjesz z nią, obcujesz z nią, to tak, jakbyś popełniał grzech, jakbyś popełniał w Twoim przypadku wszeteczeństwo, w przypadku ludzi zamężnych cudzołóstwo.
Czyli jednym słowem, idę sobie przez halę produkcyjną jako młody inżynier, tak? I patrzę na te piękne niewiasty. Powiedzmy 20% jest piękne dla mnie, bo tak już nie przesadzajmy. I że tak powiem, się rozczulam, to już jest niedobrze dla chrześcijanina.
Widzisz, nie chciałbym, żebyśmy popadli w pewną skrajność. Słowo pożądliwość jest bardzo jasne. Pożądam do tego stopnia, że traktuję to jak własność. Natomiast nie chodzisz i myślę, że żaden twój kumpel nie obraziłby się, gdybyś podszedł do jego samochodu i powiedział: wow, jaki fajny dressing, jaki ładny kolor, jaki fajny silnik. Bardzo mi się ten samochód podoba. I kiedy podchodzisz do kobiety i mówisz: pani, bardzo mi się podoba, ma pani ładny kształt, jest pani wspaniale zbudowana.
Ma pani ładny design, tak?
Dokładnie, tak? Nie rodząc w tym samym, w swoim sercu chęci posiadania jej, tak? Nie idzie za tym jakiś romans czy jakaś psychomanipulacja, żeby wprowadzić ją do łóżka. Ja nie widzę w tym nic złego, tak? Są ludzie, którzy mówią: podziwiam Boże stworzenie.
No to właśnie.
Oczywiście to jest wybieg, ale...
No właśnie, to zastanawiam się czasem, czy w moim sercu nie jest to wybieg, wiesz, bo jak tak człowiek patrzy i tak patrzy, to tak pragnie w sercu swoim.
No i teraz dlatego Jezus podnosi, jak wszystkie rzeczy, wszystkie przykazania, z poziomu materialnego do poziomu serca. I tak naprawdę mówi o motywacji. Co jest motywacją patrzenia na kobietę? Jeśli ty patrzysz po to, żeby zaspokoić swoje seksualne pragnienia, którego efektem może być cudzołóstwo lub przeczeństwo, jest to grzech. Natomiast jeśli, mówiąc potocznie, zawiesiłeś oko, bo coś ci się spodobało i nic z tym nie robisz, odwracasz głowę i już zajmujesz się innym tematem, nie powiedziałbym, że to jest grzech.
Czyli jednym słowem, chcemy być rozsądni, tak? No bo zdaję sobie sprawę, że na przykład posłucha tego mój dobry kolega ateista i powie tak: wiecie co, w ten sposób to wy do niczego nie dojrzecie. Nie dojdziecie, bo nawet na dziewczynę fajną nie możecie spojrzeć. No i dziwnego, Sławku, że chodzisz sam jako kawaler, bo nigdy nie będziesz miał nikogo, nie?
Oczywiście i będzie miał rację. Pan Jezus powiedział: jeśli gorszy cię twoje oko wyłubie. Tak naprawdę większość chrześcijan, o ile nie wszyscy, powinni chodzić ślepi, bez rąk, bez nóg, ponieważ bardzo często te części ciała prowadzą nas do grzechu. Jezus, stosując hiperbolę, chce nam pokazać postawę naszego serca. Zwróć uwagę, do czego prowadzą cię twoje myśli, do czego prowadzą cię twoje pragnienia i czy spoglądanie na kobietę jest tylko wyrazem i zachwytem jej pięknem jako Bożego stworzenia, czy raczej za tym idzie chęć zdobycia jej, posiadania jej, aby wykorzystać seksualnie w tym wypadku.
Mówmy to dzisiejszemu, że to często nazywa się wykorzystywaniem, prawda? Dobrze. No, ta rozmowa jest adresowana do ludzi, którzy generalnie są osobami wierzącymi, bo myślę, że to oni stawiali te pytania i teraz jest kolejne takie pytanie.
No, może ci przerwę, ponieważ chciałbym bardzo jasno zaznaczyć, że wykorzystanie nie dotyczy tylko sfery fizycznej.
Ale i emocjonalnej. Ale
i emocjonalnej. Zranienie. Dokładnie, tak? Więc to, że ktoś nie myśli o kobiecie, że popatrzy na nią i ją nagle do łóżka wprowadzi, zgwałci ją i odprawi.
Ale skrzywdzi.
Ale dokładnie, flirtując z nią, bajerując tą kobietę.
Daje jej nadzieję.
Budując tym samym własne ego, własną pożądliwość, tak? Może tą kobietę, tak jak powiedziałeś, zranić, a potem ją zostawia z pewnego rodzaju niesmakiem, przykrością, żalem, ponieważ on poczuł się zaspokojony w danym momencie.
Jako taki samiec, jako taki paw, który rozwinął ogon, tak, który jest podziwiany, a tymczasem tak naprawdę zranił człowieka wrażliwego.
O to właśnie chodzi.
I tego chrześcijanin nie powinien robić.
Nie powinien tego robić, ponieważ właśnie w tej definicji Jezusa, że już pożądliwość taka prowadzi do grzechu, do wykorzystania i to jest niewłaściwe.
Rozumiem. I teraz tak, moi przyjaciele zadają następujące pytania. I ja też je zadaję, bo jest ciekawe. Mhm. Czy seks jest w takim razie czymś złym i nieczystym? I piąte, bo to tak wymiennie, czy trzeba zawierać związek małżeński, aby uprawiać seks? No ja tu sobie dopisałem do tego pytania, które ktoś mi zadał, czy nie mogę uprawiać seksu na próbę, by dowiedzieć się, czy nam to dobrze wychodzi. Na przykład ja kawaler, no.
Zadałeś trzy pytania. Na pierwsze pytanie odpowiem bardzo krótko.
Czy seks jest czymś złym i nieczystym? Masz żonę?
Seks jest darem od Pana Boga.
Masz żonę, tak?
Mam żonę.
Więc nie będę tutaj pytał o nie wiadomo co, ale czy to jest coś złego i nieczystego? O.
Tak jak powiedziałem, Bóg jest twórcą seksu. To Bóg połączył dwoje ludzi i Bóg także w swoim kontekście bardzo często daje nam przykład obcowania z narodem izraelskim, z ludem wybranym, z ludźmi, których powołał, więc seks jest darem Pana Boga. A jak czytamy w listach Jakuba, że wszelki dar jest dobry, który Bóg daje, więc seks nie może być zły. Skoro pochodzi od Pana Boga, który jest miłością, który daje dobre dary swoim dzieciom. Natomiast jasno trzeba podkreślić, że seks zarezerwowany jest wyłącznie dla małżeństwa. Bóg zaplanował, że seks będzie prawdziwą przyjemnością, prawdziwym darem, jednoczącym dwie osoby płci przeciwnej tylko i wyłącznie w związku małżeńskim. W innym wypadku jest to narzędzie, które diabeł wykorzystuje do tego, aby ludzi pokrzywdzić, poranić i wypaczyć prawdziwy obraz, który Bóg stworzył, swój obraz, który Bóg stworzył w mężczyźnie i kobiecie.
Dobrze, jeszcze raz powtórzę trzecią część pytania. Czy nie mogę uprawiać seksu na próbę z dziewczyną, powiedzmy, hipotetyczną, ja nie mam w tej chwili, by dowiedzieć się, czy nam to dobrze wychodzi? Bo no, może nam to nie wychodzi, no nie wiem. No.
W związku z powyższą moją odpowiedzią, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim, seks jest grzechem i nie powinieneś uprawiać żadnego seksu, a tym bardziej na próbę. Bo skoro łączysz się z kobietą i ci nie wyjdzie, to pozostawiasz ją z wielkim bólem serca. Tak? Bo jej się mogło podobać, a tobie się mogło nie podobać. Więc jesteś tak naprawdę egoistą, który określa siebie według potrzeb, nie patrząc na potrzeby drugiej strony.
Przypomina mi to takie katechezy, które prowadzone były kiedyś w kościele katolickim. Ja jako katolik chodziłem na rekolekcje. I tam właśnie ksiądz mówił o tym, że seks powinien być uprawiany dopiero po ślubie. Zgadzasz się z tą?
Tak, oczywiście zgadzam się, ponieważ jest to bardzo, bardzo biblijne. Biblia wyraźnie mówi, że łoże ma być nieskalane. A to oznacza nam, że do mojego łoża nie mam prawa wpuszczać nikogo więcej poza moją małżonką.
Rozumiem, czyli to, co dzieje się w dzisiejszym świecie, to co widzimy, tą eksplozję seksu, bo mówię ten tytuł, chrześcijanin na seks, to w takim tabloidzie mógłby się ukazać, prawda? Ja chciałem tego tematu uniknąć, inaczej go nazwać, czystość małżeństwa i związku, ale to nie jest nośne. Ludzie dzisiaj chcą seksu, nie uważasz? On jest wszędzie.
Oczywiście, masz rację, ale ja bym nie bał się używać tej nazwy chrześcijanin aseks, czy seks po chrześcijańsku bym nawet powiedział.
No to jest fajne, rzeczywiście.
Bo trzeba umieć odróżnić dwie rzeczy. Jest chrześcijański seks i jest seks światowy, diabelski, wynaturzony. I tak jak mówimy o różnych sprawach i dzielimy, to jest świeckie, to jest chrześcijańskie, uważam, że bardzo dobrze można także i w sprawie seksu tak samo zrobić podział. Seks chrześcijański i seks świecki, który jest grzeszny i brudny.
Dobrze. I teraz docieramy do takiej myśli. No, Sławek, słuchaj, ty byś chciał uprawiać seks, ciągle o tym seksie mówisz, tu nawet pastora nagabujesz, no to wypadałoby się ożenić, z tego wynika, tak? Ja tu mówię, głównie do siebie jakby tytułuję te wszystkie pytania, żeby nikogo nie zranić, kto nas słuchał. Są sprawy delikatne. I mówię, moi pastorzy się bali odpowiedzieć na te pytania. Dlatego przyszedłem tu.
Dziwi mnie postawa pastorów, ponieważ jako liderzy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby we właściwy sposób edukować owce, które prowadzimy. Jeśli my nie będziemy nauczać wartości biblijnych, to po prostu ludzie będą edukować się przez świat i przez własne doświadczenia, co nie zawsze wyjdzie im na dobre.
Czy lepiej żenić się, czy pozostać bezżennym? Nie? No bo czytam w pierwszym liście do Koryntian 7 rozdział 1 werset. Co do spraw, o którym pisaliście. To dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. No to tak do mnie, ja w tej chwili to tak odczytuję i Biblia Tysiąclecia, czyli Pismo Święte tak mówi. A jeszcze, pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 32 werset do 35 mówią: chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby przypodobać się Panu. Czyli jednym słowem na przykład wieczorem nagrywa jakieś rozmowy chrześcijańskie, tak? Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, jakby się przypodobać żonie, czyli z żoną na sprawę, żebym był, tak wnioskuję. I doznaje rozterki, nie? Bo człowiek tu chciałby coś nagrać chrześcijańskiego, a tu żona mówi, zaopiekuj się mną, tak jak w piosence. I podobnie i kobieta niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to by była święta i ciałem i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś by zastawiać na was pułapkę, po to byście godniej z upodobaniem trwali przy Panu. Mi się podoba to sformułowanie zastawiać na was pułapkę, bo no właśnie, ktoś może stwierdzić, że ja na niego pułapkę nawet robię, nagrywając ten temat. I teraz jest kwestia taka, czy lepiej żenić się, czy pozostawać bezżennym? Dla mnie, Sławka.
No, rozumiem, że jest to pytanie retoryczne.
Ale ważne.
Ponieważ sam dałeś przed chwilą odpowiedź, cytując Słowo Boże. Jeśli ja bym teraz powiedział coś innego niż Słowo Boże, to okazałoby się, że Biblia nie jest dla mnie autorytetem. Skoro Biblia mówi wprost, lepiej jest nie żenić się, a więc pozostać w stanie wolnym, to znaczy, że to jest lepiej niż posiadać małżonka.
No a czemu wszyscy wy chcecie małżonki? No wiesz, chłopie, powiem tak, już brzydko chłopie mówię do pastora, nie wiem, czy to wypada, ale mam samochód. Same utrapienia. Ale jakbyś się mnie spytał, drogi pastorze, czy chcę ten samochód się pozbyć i chodzić piechotą, to by nie.
Właśnie i teraz...
A wydatki, kłopoty, oleje, przecieki, dziury, opony,
I teraz musimy zrozumieć perspektywę Królestwa Bożego i perspektywę człowieka. Ze względu na Królestwo Boże lepiej jest nie żenić się. I kiedy Pan Jezus wyjaśniał ludziom i swoim apostołom sprawę ożenku, oni powiedzieli wprost: Panie, jeśli sprawy się tak mają, to lepiej się nie żenić. A Jezus mówił: oczywiście, ale nie wszystkim jest dane zrozumieć to. I potem podaje przykład ludzi, którzy wytrzebili się, a więc zrezygnowali z ożenku dla Królestwa Bożego. I oczywiście ci ludzie bardziej są użyteczni dla Królestwa Bożego z perspektywy służby. Ale są też ludzie, którzy pozostając w stanie wolnym, będą całkowicie nieużyteczni dla Królestwa Bożego, ponieważ ich myśli będą zaprzątnięte właśnie pożądliwością. I dlatego Paweł później dodaje, że wolałby, żebyście się żenili.
Ktoś ma płonąć. To teraz jest kwestia, powinieneś zapytać, Sławku, a czy ty płoniesz? Bo ja mówię, oj, płonę, Mariusz.
Płonę. I dlatego biblijna zasada mówi, skoro masz płonąć, masz gorzeć, mówi inny przekład, masz spalać się z pożądliwości wewnątrz.
Znaczy z cierpienia. To nie, że tam pożądliwość mnie zżera, ale wiesz, w chciałbym pójść za rękę teraz, nie nagrywać z pastorem Nachtmanem jakieś tam tematy, tylko tak za rękę pójść po rynku. Słońce świeci, parze kwitną te magnolie teraz tak pięknie i tak przytulić się do kogoś, mieć jakiegoś przyjaciela w kobiecie. No, nie wiem, czy pragnę zbyt wiele?
Nie, nie pragnę.
Jednego serca.
Nie pragnę tak, zbyt wiele, co nie zmienia faktu, że to jest pożądliwość. Tak? Że to są twoje pragnienia, pragnienia twojego serca, twojego ciała, pragnienia...
Wpisane przez Boga. Wpisane, podstępnie
tak.
Ci powiem.
O. Wpisane przez Boga i dlatego nie powiem, że grzeszysz. I Paweł też nie powie, że ci, którzy się pobierą, to grzeszą. On mówi wprost. Nie, jeśli się ktoś pobierze, on nie grzeszy.
Czyli teraz tak, podnoszę ręce w górę, ale nie tak jak zielonosiątkowiec, tylko pierwsza opcja. Nie masz samochodu. Unikasz wydatków, awarii, żyjesz taniej i zdrowiej, bo chodzisz, ale mokniesz w deszczu. A opcja druga. Mając samochód, jest wygodniej, ale płacisz za to pewną cenę. I podobnie z małżeństwem, tak? Są to dwie opcje. Ja już miałem czas, gdzie nie miałem samochodu. Było fajnie, wiesz? I teraz mam samochód, też jest fajnie, nie? I to tak.
No, taka mała analogia, ale oczywiście w jakiś sposób pokazuje podobieństwo między małżeństwem a stanem wolnym. Każda opcja ma i plusy, i minusy, o których właśnie apostoł Paweł wspomina.
Czyli jednym słowem, bo teraz tak, ta rozmowa ma być użyteczna dla wielu osób. I niektóre z nich płoną, nie? I mówią tak, ja strasznie, strasznie płonę. Czyli chcemy im w tej chwili przekazać, że to, że jest się samemu, jest opcją i to nie znaczy, że jest się gorszym, tak? Czy osoba bezżenna jest gorsza?
Jeszcze raz podkreślę, jeśli wolność od małżeństwa jest decyzją serca, jeśli osoba, która unika małżeństwa, podejmuje taką decyzję w pełni świadomie, ze względu na Królestwo Boże, chce służyć Bogu, tak, ze względu na Królestwo Boże, podejmuje decyzję o pozostaniu samemu, Biblia jasno mówi, że taka osoba jest szczęśliwsza i bardziej błogosławiona. Ale ta, która wychodzi za mąż, wcale nie grzeszy i nie oznacza to, że od tej pory będzie miała tylko niepowodzenia i frustrację w swoim życiu. To wcale tak nie znaczy. Ona także będzie błogosławiona, ponieważ też wypełni Bożą wolę, do której została powołana. Bo to Bóg stworzył i mężczyznę, i kobietę.
Rozumiem. To teraz tak, jakie zalecenia podaje Pismo Święte dla osób, które chcą wyjść za mąż? Są jakieś zalecenia w ogóle? Pismo Święte mówi o małżeństwie cokolwiek, chociaż linijkę?
Oczywiście, no Pismo Święte dużo mówi o małżeństwie, dużo mówi o tym, jak się pobierać, z kim powinniśmy się pobierać. Nie daje może szczegółów, które ludzie bardzo często chcieliby usłyszeć i pytają mnie jako pastora, czy ja mogę z tym się pobrać, czy z tamtym. I bardzo często nie jesteśmy w stanie powiedzieć, Kaziu jest dla ciebie, ale Marcin dla ciebie już nie jest. Tak? Nie są to takie typy, które można komuś wyznaczyć, no bo ten jest blondynem, ten jest brunetem, to są preferencje. Natomiast Biblia daje nam ogólne wskazówki, za kogo powinna wychodzić osoba wierząca.
Dobrze, i my wrócimy do tych wskazówek i wrócimy do tych opcji, bo ja już tu mam przygotowane kolejne pytania, które do mnie przyszły. Ale teraz takie, jaki jest cel małżeństwa chrześcijańskiego? No bo jako niechrześcijanin to powie, że było zabawnie, żeby był seks, nie wiem co tam jeszcze może być, żebyśmy mieli tam razem, nie wiem, fajną zabawę co sobota, żeby nie było nudno, o na przykład w domu pusto mam tak w domu, wiesz, to po to sobie żonę znajdę, nie? Albo o, żeby mi pieniądze przynosiła. Na przykład, nie? Ale poważnie już teraz, jaki jest cel małżeństwa chrześcijańskiego? Czy w takim razie Bóg przewidział jakiś cel dla małżeństwa?
No zdecydowanie Bóg przewidział cel dla małżeństwa i po to dał kobietę mężczyźnie. Czytamy w Księdze Rodzaju, że kiedy pierwszy człowiek chodził po ogrodzie Eden, pewnego dnia Bóg stwierdził, że niedobrze być człowiekowi sam.
Tak, źle człowiekowi
czy Adam sam. Był sam? Oczywiście, że nie. Był z Panem Bogiem, to ale po pierwsze.
Ze zwierzętami
był. Był z Bożym stworzeniem. Tak. Być może przebywał też z aniołami. Może, nie wiemy,
nie
tego.
Wiemy tego.
A mimo to Bóg stwierdził, że niedobrze jest być człowiekowi samemu w sensie rodzaju. Bo wiemy, że Adam był jedyną istotą w swoim rodzaju. Ani aniołowie, ani zwierzęta, ani Pan Bóg nie byli do niego podobni. To były tylko obrazy tego wszystkiego. I Adam jako jednostka był jedyną osobowością tego rodzaju. I nie było to dobrze. I dlatego Bóg postanowił dać mu drugą osobę tego samego rodzaju. I dlatego Bóg nie stworzył kobiety po raz drugi, tak? Jako akt twórczy, ale wyciągnął ją z mężczyzny. I to jest bardzo ważne dla zrozumienia, dlaczego kobieta jest wzięta z mężczyzny. Dlatego, żeby była tego samego rodzaju. A więc, kiedy łączy się kobieta i mężczyzna, mogą być jedno. Mężczyzna czy kobieta łącząc się ze zwierzęciem, co jest, no, nie wcale takie odosobnione przypadki. Słyszeliśmy bardzo dużo wiadomości, które pokazują nam to zboczenia, że ludzie łączą się ze zwierzętami. Oni nie są. Nie ma szans na jakieś pożycie, prokreację, czy jakiekolwiek inne poza wynaturzonymi przyjemnościami rzeczy. Natomiast mężczyzna i kobieta, będąc tego samego rodzaju, mogą wypełnić Boży cel dany dla małżeństwa. I tak jak powiedziałeś, człowiek światowy, patrząc na seks, widzi w tym wiele przyjemności, radości i zabawy.
Zabawa.
I podobnie seks jest dla małżeństwa. To jest świetna zabawa, kiedy w wolnym sumieniu, czystym, nieskażonym jakimś przekleństwem, wyrzutami sumienia, nie wiem, sytuacjami, o które się boisz, że coś się stanie, możesz wraz ze swoją małżonką korzystać z najwspanialszego daru, który Bóg dał dla małżeństwa, czyli seksu. Seks to nie staroświecka powinność służąca jedynie do prokreacji. Oczywiście, prokreacja jest drugim celem dla małżeństwa. Rozmnażajcie się, powiedział Bóg do Adama i Ewy. Napełniajcie ziemię. A więc po pierwsze, pierwszy cel dla małżeństwa to być razem. Posiadanie kogoś, kto jest tego samego rodzaju, kto ma to samo serce, kto tak jak ja może mnie uzupełniać, bo kobieta miała uzupełniać mężczyznę. Miała być pomocą odpowiednią dla niego. A więc to jest ten pierwszy powód, dla którego mężczyzna i kobieta łączą się razem, jako małżeństwo. Uzupełnienie, dopełnienie. Druga rzecz to prokreacja. I trzeci cel to właśnie to, co powiedziałeś, spełnione życie. Po to się z kimś łączę, żeby się dobrze bawić, żeby razem iść przez życie, żeby dzielić zarówno radość, jak i smutek. I dlatego seks jest wspaniałym wyrażeniem uczuć jednej strony do drugiej, potwierdzeniem tych uczuć. I uważam, że to może być naprawdę fajna zabawa.
O właśnie, bo teraz tak, mam książkę, którą kiedyś tam kupiłem, a teraz już właśnie takich książek bym chyba nie kupił. To jest książka pana Alexa Comforta pod tytułem Radość seksu. Mhm. Czyli pastor Nachtman, jako osoba wierząca, mówi do wierzących, że seks może sprawiać radość?
Ja nie tylko mówię, że seks może sprawiać radość.
Bo dlaczego ja zaczepiam? Bo teraz ateista powie tak, tak, bo wy to tego seksu to nie macie dla radości, tylko żeby tam dzieci płodzić. Że wam zabrania Biblia radości w seksie. O.
I dlatego właśnie już, jak zacząłem mówić, ja nie tylko mówię o tym, że seks powinien, ale seks ma dawać przyjemność, seks ma dawać, ma dawać radość. Nie wyobrażam sobie małżonków, którzy chcą mieć szczęśliwe małżeństwo, żeby obdarzali się seksem w nagrodę. To jest bardzo popularne w małżeństwach, nawet chrześcijańskich, kiedy mąż albo żona muszą sobie zasłużyć na seks.
No, Pismo Święte mówi, żeby mąż nie odmawiał żonie, a żona nie odmawiała mężowi, prawda?
Oczywiście, kiedy łączymy się ze swoją żoną,
listu do Koryntian.
Biblia mówi, że nie należymy już do siebie samych. Należymy po pierwsze do Boga, do Pana, a po drugie należymy do współmałżonka. I to małżonkowie dysponują swoim ciałem zgodnie z Pismem Świętym, który zacytowałeś, więc seks nie może być walutą przetargową w małżeństwie. On ma być wyrazem spełnienia, radości, okazywanym szacunku drugiej osoby, ale też ma uwzględniać potrzeby drugiego człowieka, bo wiemy, że w tej dziedzinie i mężczyzna, i kobieta mają różne potrzeby i kobieta, wyrozumiała żona, uwzględnia takie potrzeby, potrzeby seksualne swojego męża i też w odpowiedni sposób potrafi się zachować i zrezygnować z tak zwanego bólu głowy, kiedy jej to jest nie na rękę.
Dobrze. Pojawiła się bardzo ciekawa sprawa, bo wspomniałeś o zboczeniu, jak to nazwałeś, czyli o zoofilii. Natomiast mam takie pytanie, bo nie wiem, teraz mi się ono urodziło. Gdybym ja, Sławek, spotkał fajnego chłopaka, to jest w porządku? No bo wiesz, kiedyś nazywano to zboczeniem, w latach 50., w 80. już to nazywano jakąś tam ewentualnie lekką chorobą, a obecnie nazywa się to opcją na życie, nie?
No niestety.
Wiesz, tak, o czym ja mówię.
Oczywiście mówimy o homoseksualizmie, który Biblia wprost nazywa, obcowanie mężczyzny z mężczyzną nazywa homoseksualizmem, nazywa to grzechem, więc ja się nie boję używać tego sformułowania, które niestety w obecnych czasach jest bardzo niepopularne.
Obcowanie przeciwne przyrodzonemu, chyba tak to nazywa Biblia.
Tak, homoseksualizm jest przeciwny naturze, którą Bóg wszczepił w człowieka.
Rozumiem. I to jest złe?
Biblia nazywa to złem, grzechem.
Czyli jednym słowem, w Starym Testamencie kamieniowano takie osoby. Kamieniowano. Zoofilię też piętnowano w ten sposób. Obecnie chrześcijanin tolerancyjnie podchodząc do homoseksualizmu, zoofilii, na przykład innych trudnych spraw, źle robi.
Tak, uważam, że chrześcijanin, który daje przyklask homoseksualizmowi i wszelkim zboczeniom seksualnym, robi źle. Ale jeszcze chcę podkreślić prawdę, że Kościół nie powinien głosić przeciwko homoseksualizmowi. Nie powinien głosić przeciwko zboczeniom. Kościół nie powinien piętnować zboczeń. Ponieważ zadaniem Kościoła nie jest przekonywanie ludzi o grzechu. To jest działanie Ducha Świętego. Kościół natomiast powinien nauczać o zdrowych zasadach. W tym wypadku o zdrowym seksie. O chrześcijańskim seksie, jak już powiedzieliśmy. I uważam, że to jest bardzo trafne spostrzeżenie. Kościół nie ma mówić przeciwko wynaturzeniom. Kościół powinien mówić dobrą nowinę. A dobra nowina jest taka. Bóg chce, aby małżeństwo było spełnione, a to spełnienie objawia się w zdrowym, satysfakcjonującym małżonków w seksie. I to jest Boży plan dla mężczyzn i dla kobiety.
No i super. Czyli pytanie, jaki jest cel małżeństwa chrześcijańskiego, uważam za wyjaśnione. No to pytanie kolejne. Ile mogę mieć żon jako chrześcijanin? I czytam z drugiej księgi Kronik z Biblii, czyli z Pisma Świętego, 11 rozdział, 21 werset. Ze wszystkich zaś swoich żon i nałożnic, nawias otwarty, miał bowiem 18 żon i 60 nałożnic. Nawias zamknięty. Roboam najbardziej ukochał Makę, córkę Absaloma. Łącznie był on ojcem 28 synów i 60 córek. Biblia Tysiąclecia tak podaje. To ile ja mogę mieć żon?
No, zacytowałeś taki skromny przykład, bo król Salomon, wybraniec Boży, miał 700 żon.
To czemu on mógł, a ja nie mogę?
Kto powiedział, że nie możesz?
700? A nie wyżywiłbym. No, średnia krajowa nie wystarczy.
Więc Sławku, pytanie jest, musimy troszkę podzielić.
No tak, Salomon był bogaty i dlatego miał tyle żon pewnie.
Praktycznie
w Biblii. I miał pałac, bo to trzeba było tyle łóżek wstawić.
Jeśli
tyle
mówimy
toaletek.
O Biblii, w Starym Testamencie żaden szanowany mąż Boży, z wyjątkiem proroków, bo no niestety nie o wszystkich wiemy, ale czytając Stary Testament, większość mężów Bożych, którym się zachwycamy, miała więcej niż jedną żonę.
I to było poprawne.
I to, czy było poprawne, nie wiemy.
Natomiast no było.
Biblia
było.
Nigdzie nie neguje, że było to
niepoprawne. Okej, a teraz Nowy Testament.
Nowy Testament.
Biskup ma być mężem jednej żony. Na przykład.
Czytamy, że biskup powinien być mężem jednej żony. Albo inne tłumaczenie mówią raz żonaty. Więc to jest kwestia
interpretacji.
W Starym Testamencie kapłan też powinien mieć jedną żonę, a arcykapłan mógł mieć tylko dziewicę. Więc popatrzmy, Biblia od samego początku ustala pewne kryteria dla poszczególnych ludzi. To, co ty zacytowałeś też do ludzi, którzy piastują jakieś stanowisko. I czytamy, że to są ludzie, którzy powinni mieć jedną żonę. Słowo powinni mieć oznacza, że mogą jej nie mieć, że mogą mieć kilka żon, tak? A jeśli ktoś nie jest prezbiterem, nie jest biskupem, który powinien mieć jedną żonę, czy to oznacza, że on też nie powinien, też powinien mieć jedną żonę? Więc wniosek możemy wyciągnąć taki, że Biblia jakby nie nakazuje nam posiadania tylko jednej żony. Ale musimy zaznaczyć, że dzisiejsze prawo państwowe nie pozwala nam posiadać jednocześnie więcej niż jednej żony.
Wymogi kulturowe?
Wymogi kulturowe. Będąc uczciwym, nie potrafię podać przykładu, który w Biblii jednoznacznie nakazuje posiadać tylko jedną żonę. Bardzo wyraźnie Słowo Boże naucza nas, że mąż ma miłować żonę swoją. Mają kochać, obdarzać szacunkiem i to, co jej się należy. Są fragmenty, które nakazują mężczyźnie, mężowi, traktować wszystkie swoje żony jednakowo. Nie czynić różnicy między miłowaną i niemiłowaną. Między dziećmi miłowanej i niemiłowanej. To pokazuje nam, że no jakby nie mamy pewnej jednej jasno określonej normy, gdzie Biblia mówi, tak, mężczyzna ma mieć tylko i wyłącznie jedną żonę. Są sugestie, że powinniśmy mieć jedną współmałżonkę dla naszego dobra, żeby nie rodziło to kłopotów, problemów i frustracji. I odniosę się do analogii dwóch samochodów. Jeśli masz dwa samochody i nie umiesz nimi gospodarować, to w końcu będziesz miał dwa graty stojące w garażu i będziesz chodził piechotą lub jeździł autobusem. A to oznacza, że jeśli nie potrafisz w dobry sposób gospodarować swoimi relacjami małżeńskimi, to
z jedną żoną,
to tym bardziej nie będziesz potrafił gospodarować relacjami z kilkoma żonami. I to się może skończyć bardzo, bardzo źle.
I wydaje mi się, że to jest celny przykład, dlatego że w obecnych czasach mamy kryzys małżeństwa. Prawda? On jest widoczny. Praktycznie co trzecie małżeństwo moich kolegów ze studiów się rozpadło. Bo ja już o tym wiem. Niektórzy moi koledzy, ja jestem kawalerem, a oni już mają drugi, trzeci związek. No, nie mówię o związkach, że tak powiem, nienotowanych, tych takich sobotnych związkach, tak?
Tak, no z przykrością trzeba stwierdzić, że statystyki mówią, że około 40, czy nawet ponad już 40 małżeństw chrześcijańskich się rozpada. Więc
chrześcijańskich?
Tak, ja mówię o chrześcijańskich małżeństwach, więc już praktycznie niedaleko do świata, tak? No tak. I być może w Polsce jeszcze no, nie obserwujemy aż takiego wielkiego wysypu rozwodów, natomiast chrześcijański świat, o w ogólności teraz mówię, na świecie, tak? Chrześcijaństwo praktycznie dorównuje już rozwodami ludziom niewierzącym. Mhm. Przy czym moim zdaniem muszę zaznaczyć, mam wątpliwość co do jakości chrześcijaństwa ludzi, którzy się rozwodzą. Więc to, że ktoś wierzy w Chrystusa, wierzy w Boga, nie znaczy, że jest chrześcijaninem w biblijnym znaczeniu tego słowa.
Rozumiem. I teraz tak, jeżeli byś usłyszał takiego kaznodzieję, który na kongresie, kongres się nazywa, tak? Mówi tak, u nas na przykład nie pijemy alkoholu, u nas młodzież zachowuje się spokojnie, nie pali papierosów, u nas nie ma rozwodów. Są takie ugrupowania, myślisz?
Nie, myślę, że nie ma takich ugrupowań.
Bo ja byłem świadkiem takiego właśnie kazania kiedyś głoszonego z mównicy, ale wiesz, powiem szczerze, że przez lata zauważyłem, że niektórzy moi przyjaciele się rozwodzą, a to są przyjaciele chrześcijańscy.
Mamy pewne niszowe wspólnoty wyznaniowe, które skupiają, nie wiem, kilkaset osób. Są to, tak jak powiedziałem, malutkie grupy. One mogą powiedzieć, no u nas nie ma. Niestety ja w to nie wierzę, ponieważ społeczność, która się rozrasta, działa, pracuje, w końcu zderzy się z problemami cywilizacyjnymi, a takim problemem jest między innymi rozwód. My w naszym kościele niestety też doświadczyliśmy rozwodów, rozłamów, rozejść ludzi wierzących, którzy wcześniej nazywali się jako ludzie wierzący, wyznający Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, w pewnym momencie no, dopuścili do swojego serca myśl o rozwodzie, no ich małżeństwa się rozpadły. Jest to przykre, nie jest to zgodne z Bożą wolą, ale takie rzeczy się zdarzają. I myślę, że te problemy będą narastać, zgodnie z tym, co mówi Biblia.
Ja się cieszę, że o tym mówisz. Dlaczego? Dlatego, że może wtedy osoby, które słuchają nas, a które zamierzają mi nie wybaczyć poruszanie tematu małżeństwa w tej rozmowie, jednak łaskawiej spojrzą, widząc, że w innym kościele też te problemy są. No, bo ja mam w tej chwili, nie chcę wymieniać tych ugrupowań po imieniu. To jest kilka kościołów, tak, kilka grup wyznaniowych w kraju, gdzie ja mam znajomych łącznie z ateistami. I oni wszyscy stawiają pytania. I stawiają pytanie na przykład takie jak, gdzie mam szukać żony dla siebie jako osoba wierząca? Nie, no bo ten świat jest taki teraz coraz bardziej niewierzący. A, tu ja ci zapytam, Sławek Szczepaniec pyta, o, pastora Nachmana, czy mogę ożenić się z ateistką, która pracuje w mojej fabryce? Ponieważ nie znam chrześcijanki, z którą mógłbym się ożenić, a płonę w samotności w swoim mieszkaniu i marzę o założeniu rodziny, naprawdę. Rozumiesz? A kobieta by to jeszcze powiedziała jakaś taka i mówi, mam 3 dziechy na karku. Cierpię. Chcę mieć dzieci. Jest to ogromnym pragnieniem mojego serca. Jestem wierząca. No nie ma chłopa za przeproszeniem u mnie w zborze, w kościele, na parafii. Nie ma chłopa, który by był adekwatny do moich, nie wiem, wykształcenia, do moich preferencji. Wokół widzę samych, a to przeklinają, a to jacyś ateiści, a to to. No i czy mogę takiego ateistę? Nie, no, rozumiesz. No bo tu człowiek już szuka, kombinuje i mówi,
Sławku,
no...
odpowiem Ci zgodnie z moim pojmowaniem Słowa Bożego. Skoro Słowo Boże mówi, lepiej nie mieć żony i służyć Panu, to znaczy, że to jest lepsze. Ale ustaliliśmy, że jeśli nie jestem powołany do służenia w kościele jako człowiek żyjący w celibacie, lepiej jest się ożenić. Więc nasuwa się drugie pytanie. Czy skoro Bóg nie powołał mnie do celibatu i chce, żebym miał małżonkę, to czy da jakieś wskazówki? I Biblia mówi, lepiej jest człowiekowi, jeśli ożeni się z osobą wierzącą. A więc ty jako chrześcijanin powinieneś szukać osoby,
która też uznaje Pana Jezusa.
Która uznaje Pana Jezusa.
Dała mu najlepiej swoje życie, tak? Bo ja to tak rozumiem.
Dokładnie. Która idzie,
mam kłopot.
Która idzie za tobą. Ale znowu, jeśli chcesz sobie wziąć kłopot na głowę, jeśli ci po prostu już tak bardzo twoje serce płonie, że nie potrafisz poświęcić czasu na szukanie żony chrześcijanki.
Mariusz, ale ty mnie zrozumiał, mam 4 ciechę na karku.
No właśnie. I,
chłopie,
i tak jak mówię, jeśli nie potrafisz oddać tego małżeństwa Panu i cierpliwie czekać, to po prostu bierzesz kobietę, która ci się podoba, która wypełnia twoje preferencje, która jakby jest jakimś spełnieniem twoich marzeń.
No ładna jest, nie? Fajna. Tak.
A idąc dalej...
Tylko jest jeden malutki kłopot.
Ale idąc dalej, jeśli już nie potrafisz się powstrzymać, to, że tak powiem, łapiesz byle co, tak? Żeby tylko zaspokoić swoje pragnienia. I zgodnie z tą logiką masz pełno kłopotów.
No Mariusz,
masz mnóstwo kłopotów. Jeśli to jest osoba, która ci się podoba, a jest niewierząca, masz tych kłopotów troszkę mniej. Natomiast jeśli to jest osoba wierząca, to tych kłopotów masz jeszcze mniej. A jeśli to jest osoba, która i ci się podoba, i jest w Panu, i jest gorliwą chrześcijanką, tych kłopotów masz najmniej. Zgadza się?
No zgadza się, ale...
Logika jest poprawna.
Tylko widzisz, no to tak ciężko jednak wytrzymać. Wiesz, nie tylko kolana drętwieją rano. Słuchaj...
Dlatego... Pytanie, odpowiedź brzmi tak. Pyta, ile chcesz mieć kłopotów w swoim życiu, dlatego taką żonę sobie szukaj.
Oj. Czy pytanie od słuchacza, naszego słuchacza, który mówi, no pastor Nachman bardzo fajnie mówi. Czy to w czymś przeszkadza, jeśli dziewczyna jest ateistką i zupełnie nie interesuje się Bogiem, żartuje sobie z Niego, a kiedy przychodzą moi bracia z kościoła, tu ze zboru czy z kościoła, nie wiem. Zresztą to jest nieważne. Mhm. Ona wychodzi do drugiego pokoju, bo jej to nie interesuje. Co byś o tym powiedział? Jako pastor?
No jako pastor opowiadam zgodnie ze wcześniejszym swoim wywodem.
Ma to szansę, że tak powiem, bycia i przeżycia?
Dla mnie nie ma. Dla mnie to nie ma, ponieważ widziałem pełno małżeństw zawieranych z tak zwanym ateistą, osobą niewierzącą, które po pewnym czasie się rozpadały, ponieważ niestety seks to nie wszystko. Seks się po pewnym momencie wypala.
Ona jest dobra, chce się zaopiekować tym dzieckiem, którego się spodziewamy i wiesz, no że ona nie wierzy w Boga, no ale czym jest gorsza w czymś? Tak sobie myślałem i tak w sumie, wiesz.
Nie spotkałem osoby, która...
No trochę przeklina, ale...
Cytowałaby tak
ale
jak
się
ty.
Zmieni się, na pewno się zmieni, wiesz Mariusz?
Wszyscy tak ale mówią,
O.
I dlatego jeszcze raz podkreślam, nie spotkałem osoby, która argumentowałaby ożenek z osobą niewierzącą w taki sposób jak ty, a potem tego nie żałowała. Nie znam takiego przypadku. Te osoby przechodzą przez trudne doświadczenia, przez zmagania, przez ścieranie, przez różne konflikty rodzinne.
Pytanie 13. Tak się złożyło. Jest bardzo pechowe pytanie od naszego tutaj słuchacza. No,
nie wierzę w takie rzeczy.
Co mam zrobić, jeśli współmałżonek jest niewierzący i zabrania mi chodzić do kościoła na nabożeństwa?
No, pytanie jest bardzo proste, ponieważ Słowo Boże...
Rozumiesz, ale to jest autentyk.
Tak, oczywiście. Ja znam...
Mąż robi awanturę i mówi nie, ty nie pójdziesz. Tu masz obiad mi gotować w niedzielę, nie?
Tak.
Nie wierzący.
Ja te przypadki u siebie w kościele mam. Są osoby, które wprost mówią, pastorze, nie mogę przychodzić na nabożeństwo w niedzielę, bo mi małżonek tego zabrania. W większości przypadków jest to mąż. I ja nie każę tej kobiecie uciekać z domu, przychodzić na nabożeństwa, ponieważ dla mnie ważniejszym wyznacznikiem niż Przychodzenie do nabożeństwa jest zalecenie apostoła Piotra, aby żona przez ciche i pokorne postępowanie pozyskała męża swego. Więc ona powinna swoją chrześcijańską postawą w domu być jak najlepszą żoną, jak najlepszą chrześcijanką i pokazać mężowi, że dla niej Chrystus jest w jej sercu i jej serca nie zabije swoją postawą. A jeśli będzie miała możliwość skorzystania z innych form uczestnictwa w kościele, wtedy niech z tego korzysta.
Popatrz. Mija 45 minuta nagrania, a moja lista się jeszcze nie skończyła. A to pokazuje, jak ten temat jest ważny dla ludzi, bo oni pytają. I oni pytają, następne pytanie mi zadają. Czy małżeństwo daje się rozwiązać, jeśli mi się nie uda? Nie? Czy jest gdzieś w Biblii podane, że małżeństwo jest nierozerwalne? Bo o co chodzi, słuchaj Mariusz? To są autentyczne wydarzenia. Dziewczyna spada ze schodów. Wyobrażasz to sobie? Dziewczyna jest opluwana. To, że przeklina się na nią, to jest light, tak zwany lajcik, tak? Znasz takie przypadki? Pobicia współmałżonka na przykład.
Oczywiście.
Zrzucenie ze schodów.
Skoro powiedzieliśmy wcześniej, że ponad 40% chrześcijańskich małżeństw się rozpada, więc one się nie rozpadają tylko dlatego, że nagle mąż, żoną stwierdzili, że nic, ich miłość się wypaliła i nic ich nie łączy. To tak nie jest. W większości przypadków są to trudne sytuacje życiowe, materialne, finansowe, przemoc w rodzinie, wykorzystanie seksualne, małżonka, dzieci, czy cudzołóstwo, czy jakiekolwiek inne formy presji, przemocy, zdrady. One powodują rozejście się, rozpad, czyli to, co my nazywamy rozwodem. Tak, oczywiście, rozwody się zdarzają i...
Mojżesz polecił wam dać list rozwodowy. Ale Jezus coś tam mówi, że to tak inaczej troszeczkę ma być niejako. No właśnie, bo czy małżeństwo da się rozwiązać, jeśli mi się nie uda? Czy jest gdzieś w Biblii podane, że małżeństwo jest nierozerwalne? I to się pyta z zagranicy, się pyta moja koleżanka, z którą ja koresponduję. Jej mąż pije. I prawdopodobnie ją zdradza. Ona spotkała przyjaciela. Ja jej mówię, no nie, tak nie możesz. Wiesz, tak nie możesz. A gdzie w Biblii jest napisane, że nie mogę? No w tym momencie troszkę tak ja się zdziwiłem, bo mówię, no przecież to jest naturalne, że małżeństwo jest do końca życia, jest nierozerwalne. A ona mówi nie, że ten przyjaciel się mną interesuje, że to na pewno się uda, nie? Nie wiem, nie widziałem jej.
Widzisz?
To nie jest nikt, powiedzmy, z naszych ugrupowań, to jest inne ugrupowanie troszeczkę, także nie jest to ważne, kto pyta, gdzie jest i tak dalej, ale to pokazuje pewien przypadek, nie?
Oczywiście.
Zraniona kobieta, którą mąż brzydki sposób traktuje. I ona mówi, i pojawia się człowiek na horyzoncie. Dobry człowiek, nie? Który się mną interesuje. Wiesz, lata mi mijają, Mariusz. 40 mam, brzydne. Nie? To misja ostatniej szansy. Wiesz, o co chodzi? Chcę być kochana. To jest złe? Pastor powie, że to jest złe?
Tak, powiem, że to jest złe, ponieważ postawienie pytania w taki sposób pokazuje motywację i serce. Jezus powiedziałby, że ona chce się rozwieść, ponieważ ktoś jej w oko wpadł. Podejrzewam, że gdyby nie wpadł jej oko inny mężczyzna, który spełnia jej oczekiwania, nie miałaby pożądliwości i nie myślałaby o rozwodzie. Natomiast postawienie pytania, tak jak ona postawiła, objawia i obnaża jej motywację jej serca, ale niestety muszę się z nią zgodzić. Biblia nigdzie wprost nie mówi, że małżeństwo jest nierozerwalne i nigdzie nie mówi, że nie można się rozwieść. Mhm. Bo nie mamy fragmentów, że nie możesz się rozwieść. Mamy sugestie, że nie powinniśmy się rozwodzić. Ale to nie jest to samo.
Ale możemy oddalić się od siebie. Tak? Za obopólną zgodą. Tylko, że wtedy trwamy w zawieszeniu. Ja to tak rozumiem. Nie możemy zawierać związków. Nie możemy już spotykać się z kimś, tak?
No zacytowałeś teraz fragment, który no nie mówi o tak zwanej separacji, tylko mówi ona o chwilowym zaprzestaniu współżycia ze sobą w celu skupienia się na Bogu w modlitwie. Ale to co zacytowałeś...
Nie, ja przychodzę do pastora, po co? Bo ja niektórych rzeczy nie wiem autentycznie. Jak ja się czegoś nauczę, to ja się cieszę. A słuchacze przy okazji też się cieszą, mam nadzieję, pomijając tych, którzy są na mnie źli, że w ogóle te tematy rusza.
Poruszając kwestię małżeństwa, rozwodu i powtórnego małżeństwa, musimy powiedzieć bardzo jasno. Małżeństwo jest planem Pana Boga dla mężczyzny i kobiety. Powiedzieliśmy o tym troszeczkę na początku. Druga rzecz, którą musimy bardzo jasno powiedzieć, to, że Bóg zaplanował, aby mężczyzna i kobieta stanowili jedno i żeby to był związek nierozerwalny. A więc Bożą wolą jest niedopuszczenie do rozwodu. Rozwód w Bożych oczach jest złamaniem przymierza. A ponieważ złamanie przymierza jest grzechem, więc rozwód w Bożych oczach jest grzechem. Mhm. Ale tak jak każdy grzech może zostać przebaczony i jest przebaczony i w Biblii wielokrotnie Bóg przebaczał grzechy ludziom rozwiedzionym i pozwalał im zawierać związki małżeńskie, tak samo w przypadku rozwodu Bóg dopuszcza, że z różnych przyczyn, z przyczyn grzechu i niepohamowanego serca człowieka, złego serca człowieka, będzie dochodziło do rozwodów.
Rozumiem. I teraz tak, jakie warunki podaje Biblia, które uwalniają człowieka z zawartego małżeństwa? O to pytają znowu osoby, szczególnie te, którym się nie udał ten związek, tak? One mnie pytają, Sławek, jestem wierzący. Jakie warunki podaje Biblia, które uwolnią mnie z tego zawartego małżeństwa? Zapytaj tego pastora, co on tam powie.
I znowu powiem wprost. Według mnie Biblia nie podaje żadnych warunków, które usprawiedliwiałyby mój rozwód. I oczywiście pewnie zacytujesz mi przykład, który Pan Jezus podaje z wyjątkiem wszeteczeństwa czy cudzołóstwa.
Tak, oczywiście.
Ale to nie jest powód do rozwodu. Możesz zdradzić swoją żonę, swojego partnera i to wcale nie jest biblijny powód do rozwodu. Bo Biblia mówi, że najważniejszą Bożą zasadą jest miłość, a więc przebaczenie. Ty jako małżonek ze względu na Chrystusa powinieneś przebaczyć małżonkowi, który cię zdradził. To jest Boża zasada. A więc to nie jest dowód, o, mąż mnie zdradza, więc mam prawo się rozwieść. Nie. Masz prawo i przywilej przebaczyć małżonkowi, który przyszedł, przeprosił i powiedział, że odwraca się od swojego grzechu i nigdy tego nie zrobi. Powinniśmy mu przebaczyć, a nie wykorzystywać jego grzech do tego, żeby rozwiązać z nim małżeństwo.
A co byś powiedział, Mariusz, gdybym swojej żonie nie powiedział o tym, że ją zdradziłem 2 lata temu? Myślę, żeby ją to strasznie zraniło.
Tak, myślę, żeby ją to zraniło i dlatego jako mądry mąż musiałbyś rozsądzić, czy...
Oczywiście proces pokuty uruchamiam, zgodnie ze Słowem Bożym, wiesz? Powiem ci szczerze, płakałem. Rozumiesz, bardzo żałowałem. Wstręt czuję do siebie na przykład. Z tego powodu, wiesz, nadal go czuję. To jest straszne, mimo że Jezus przebacza mi moje grzechy. Ale nie chcę jej tego mówić, żeby jej nie zranić. Mogę to zrobić? Mogę jej nie mówić o tym, że kiedyś po prostu, wiesz...
Oczywiście są sytuacje, w których nie powinniśmy...
To tylko raz było.
Nie powinniśmy ludziom wyznawać naszych grzechów, ponieważ może to wyjść ze szkodą dla nich lub dla ich bliskich. Często, jeśli idziemy do kogoś i wyznajemy nasze grzechy tej osobie, a osoba nie jest na to przygotowana, jej serce i wiara nie są na tyle silne, aby okazać akt łaski, nie będzie to wcale dobre. Bo być może żona, która cię kocha i macie małe dzieci, chcecie je wychowywać, a zdarzyło ci się, że upadłeś, idziesz do żony, a żona nie potrafi tego ponieść, tego ciężaru. I wpada w nauk, wpada jakieś uzależnienia i wasze małżeństwo się rozpada, a wcale by do tego dojść nie musiał, gdybyś jej o tym nie powiedział. Są sytuacje, w których powinniśmy nasze grzechy zachować przed Panem Bogiem. Mhm. Ewentualnie możesz to wyznać przed duszpasterzem, przed inną osobą, która wysłucha twojego grzechu, tak? Która jakby pobłogosławi cię i stanie razem z tobą w twoim problemie, ale nie zawsze to muszą być osoby nam bliskie.
Dobrze, i teraz tak. Czy po rozwodzie cywilnym mogę się ożenić ponownie, nie? Czy mogę pojąć rozwódkę? Bo wiesz, małżeństwa się rozpadają, rozwódek i rozwodników jest coraz więcej. I teraz ja patrzę i fajną rozwódkę poznałem, ci powiem, nie?
Tak, tam, gdzie pracuję. Odniosę się tylko do tego, że nie ma takiego czegoś jak ślub kościelny i ślub cywilny, albo rozwód cywilny i rozwód kościelny. Ślub to ślub, rozwód to rozwód. Nie ma cywilnego, nie ma kościelnego. To jest znowu kulturowe. Zawierasz przymierze przed Bogiem, które usankcjonowane jest przez prawnika. Czy to jest ksiądz, duchowny, pastor w moim wypadku, ponieważ udzielam ślubów konkordatowych, czy to jest urzędnik stanu cywilnego, który poświadcza zawarcie związku małżeńskiego, ten związek jest ważny przed Bogiem. I kiedy rozpada się, nie ma znaczenia, czy dostajesz glejt od biskupa, który unieważnia małżeństwo, tak jak to jest w przypadku Kościoła katolickiego, czy w naszych przypadkach, gdy urzędnik stanu cywilnego ogłasza rozpad małżeństwa zatwierdzony wyrokiem sądowym, nie ma to znaczenia. Rozwód to rozwód, stajesz się rozwodnikiem, no i pojawia się problem. czy powtórnie mogę się ożenić. I Słowo Boże daje nam znowu zachętę, zalecenie, a nie regułę, nie prawo, ale zalecenie, zachętę, która ma służyć naszemu dobru. I Paweł mówi tak, jeśli rozeszłeś się ze swoją żoną, pozostań bezżenny. Dlaczego? Dlatego, że być może za jakiś czas opamiętasz się ze swojego grzechu, grzechu rozwodu, uregulujesz swoją sytuację i pojednasz się ze swoim współmałżonkiem. Problem pojawia się, kiedy współmałżonek znajduje sobie inną osobę, z którą wchodzi za mąż. Więc ty jesteś samotny już. Nie masz możliwości wrócić do współmałżonka. Więc czy powinieneś pozostać dalej samotny, czy możesz wyjść za mąż?
No właśnie.
Zgodnie z moją znajomością Słowa Bożego i moją interpretacją Biblii, możesz. Ponieważ Słowo Boże nigdzie nie zabrania nam...
Moja żona, wiesz, którą się znaczy z jej inicjatywy się rozsypał związek, ona ma w tej chwili faceta, wiesz? Już ma 2 lata go, nawet dziecko chyba będą mieli. A ja jestem już sam, wiesz? I co mam zrobić? Mogę?
Tak, i dlatego jesteś w stanie, w którym znowu gorzejesz, płoniesz, tak? Twoje serce pragnie. Stałeś się ofiarą cudzego grzechu. I Słowo Boże nigdzie nie nakazuje Tobie pozostać nieżonatym. Skoro masz trwać w grzechu i płonąć, to znowu stosujemy zasadę apostoła Pawła. Niech się pobierze. Niech szuka swojej połówki, ponieważ Bóg chce, abyś był spełniony. Abyś nie żył w grzechu, nie pożądał, ale mógł mieć osobę, z którą będziesz mógł dzielić swoje życie. Mhm. I dlatego uważam, że rozwodnik, który nie ma możliwości na pojednanie się ze współmałżonkiem, a jest w stanie, w którym chce jeszcze wyjść za mąż, bo wielu rozwodników już nie chce wstępować w związek małżeński i woli pozostać w samotności, ponieważ doświadczają wielkiej łaski, która wynika z celibatu, tak, z pozostawania w stanie bezżennym i rozumieją, że Paweł miał rację mówiąc, że lepiej pozostać w takim stanie, bo nie będzie kłopotów. Często decydują się pozostać w stanie wolnym, natomiast osoby, które takiej decyzji nie potrafią podjąć, nie potrafią w tym wytrwać, powinny się żenić.
Dobrze, i teraz krótko. Czy mogę pojąć wdowę? Tak, Sławek, kawaler. No,
oczywiście, jeśli jest to możliwe i nie masz zamiaru być arcykapłanem, możesz pojąć żonę, wdowę.
Okej, a czy po śmierci małżonki mogę jeszcze raz się żenić?
No tutaj już Biblia bardzo jasno nam mówi, że po śmierci współmałżonka jesteśmy wolni i możemy wyjść za kogo chcemy, byle w Panu.
Dobra, co mam zrobić, jeśli mam dziewczynę, Sławek, ja? No bo mam, nie? Powiedzmy, no i wiesz, nie żenię się z nią, ale mieszkamy razem, nie? I to tak, no ona wierząca, ja wierzący, czy Bóg się na nas gniewa, o. Tak czasem sobie myślę, nie? Przy modlitwie. A mieszkanie mam małe, jednopokojowe.
Słowo gniewa to takie troszkę dziwne, ponieważ Bóg swój gniew wylał na Jezusa Chrystusa.
Nie, ale pytanie, wiesz, to jest takie zakamuflowane, bo oczywiście. To ludzie tak kurz, taki dymią, tak wiesz o co chodzi, że to tak łagodzą. Ale prosto, czy ja łamię jakieś prawo, mam dziewuchę, no krótko mówiąc, cały czas u mnie nocuję, no wiesz, że łóżko mam tylko jedno, wiesz, byłeś u mnie w domu, poza tym mam gołe podłogi, no i... Sam rozumiesz.
Znaczy, no. Można by było powiedzieć wprost, bo ponieważ jeśli żyjesz, współżyjesz z nią, to grzeszysz. Łamiesz Boże prawo, no, Boże zasady,
nie?
I grzesz.
Czasami,
grzeszysz. Znaczy, nieważne, czy to jest
a nie codziennie,
stosunek no. penetrujący, czy to jest, no nie wiem, jakiś onanizm, czy to jest petting, nie ma znaczenia. Jakiekolwiek zbliżenie, jakiekolwiek dotykanie części intymnych z podtekstem nie jest właściwe,
a
jest
to
grzech i
nieprawda. A to musi być tak strasznie restrykcyjnie u was wszystko to tak jakoś, no.
To nie jest u nas. Słowo Boże, mówiąc o wszeteczeństwie, mówi wprost. Jest to grzech. A słowo wszeteczeństwo to jest greckie słowo, które my tłumaczone jest jako pornografia, porneo. A wszeteczeństwo to nie tylko dotykanie niewłaściwych części u drugiej osoby, ale to wszystkie inne akty seksualne, niemoralne, które sprzeciwiają się przeciwko Panu Bożemu, planowi Bożemu.
No dobra, no to już miałem następne pytanie, ale sam się przestraszyłem na koniec tego rozmowy, już chyba czerwony jestem na twarzy. Czy mogę mieć z nią dziecko, kiedy jestem wierzący i ona też nie ma ślubu? A to chyba głupie pytanie już teraz.
No bardzo głupie, bo dziecko możesz mieć, tylko że to dziecko będzie wynikiem Twojego grzechu.
Może ja tego pytania nie zadam. Przejdę do następnego, ale następny
jest... Nie zmieni się trudnych pytań.
Ale następny jest o życiu na kocią łapę.
Ojejku, to życie na kocią łapę jest grzechem.
Kumulacja, ojej.
Chyba, że mieszkasz z kimś,
ale nie, ale czekaj.
Nie współżyjesz.
Mariusz, chłopie.
Tylko po co razem mieszkać wtedy?
No właśnie. Rozumiemy się, widzisz? No. Fajny facet jesteś. Ja cię lubię. Czy mogę jakoś naprawić taki grzech, kiedy żyję w nieformalnym związku na kocią łapę? O.
Oczywiście, że możesz naprawić.
Jak to naprawić? Nie, bo serio, bo to już pytanie jest serio i w tym momencie widzę grzeszę, nie? Mam tą dziewczynę, mieszkamy razem. Jak to naprawić teraz, Mariusz? Bo widzę, że postępuje niedobrze. No, Biblia sumienie wszystko mi mówi, grzeszysz, chłopie, nie?
Bardzo, bardzo to jasno określiłeś. Sumienie jest najlepszym wyznacznikiem grzechu. Ludzie niewierzący, żyjący w związkach niemoralnych, oni wiedzą, że zdradzając swoje żony robią źle. I wiedzą, że nie ma na to żadnego usprawiedliwienia poza satysfakcją.
Ale można tam to sumienie, nawet tak ci powiem, jakoś tak przytępić.
Można, trochę wypije, można wiesz, przytępić, to, można zagłuszyć.
To mniej wyje, o, jak trochę wypije, to i mniej wyje. A jak muzykę włączę głośno, to też.
Zgadza się, dlatego powiedziałem, że ludzie niewierzący mogą je przytępić, tak jak powiedziałeś.
Natomiast no,
człowiek
wierzący,
człowiek wierzący także może przytępić swoje sumienie. Co nie znaczy, że jego życie będzie życiem namaszczonym przez Boga, wartościowym.
Poświęconym Jezusowi.
Poświęconym Jezusowi, a wiemy, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Dlatego Biblia wyraźnie mówi, że ci cudzołożnicy, przetecznicy, niech się nawet nie łudzą.
Niech odziedziczą Królestwa Niebieskiego.
Tam pisze nawet wprost. Niech się nie łudzą, że ujrzą Królestwo Boże. Nie, nie ujrzą. Biblia mówi wprost. Kto żyje w świadomy sposób, grzesząc, cudzołożąc, żyjąc w przetecznictwie, niech się nawet nie łudzi, nie ujrzy Królestwa Bożego. Więc odpowiadając za twoje pytanie, są dwa rozwiązania. Albo się ożenisz z kobietą, z którą żyjesz, na kocią łapę, albo po prostu ją odprawisz.
I proces pokuty?
Pokuta, tak jak w przypadku każdego innego grzechu, ponieważ...
Wymaga przerwania tego grzechu.
Oczywiście, tak? Zaprzestania grzeszenia, odwrócenia się, żal za grzechy, szczerą chęć poprawy.
O pokucie żeśmy rozmawiali i to nagranie możemy oczywiście udostępnić każdemu, kto będzie chciał. Zresztą on może przyjść tutaj do kościoła i ja sądzę zresztą, że może przyjść do mojego kościoła czy innego kościoła i tam wszędzie powiedzą mu to samo, tak? Na temat pokuty.
Na temat pokuty myślę, że powiedzą to samo.
I podobnie na temat małżeństwa też myślę, że powinni powiedzieć to samo. Mówimy o ugrupowaniach chrześcijańskich.
Myślę, że na temat małżeństwa i seksu chrześcijańskiego powinni powiedzieć to samo.
Powiem ci szczerze, że cieszę się, że się tu już kaseta kończy, że tak powiem, bo miejsca nie ma, ale tak wiele razy chyba podpadłem w tym temacie, widzę. I teraz sam może żałuję, że zacząłem.
Niech Bóg błogosławi wszystkich słuchaczy, ponieważ Słowo Boże mówi: poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. A lepiej poznać prawdę teraz, niż kiedy staniemy przed Panem Bogiem i Bóg powie: idźcie ode mnie precz wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Lepiej to usłyszeć teraz i mieć możliwość upamiętać się ze swojego grzechu, niż po śmierci stanąć przed Bogiem i pójść w miejsce oddzielenia od Boga, w miejsce wiecznego potępienia, ponieważ tam już nie będzie możliwości opamiętania się. Dlatego to jest błogosławieństwo. Uważam, że rozważanie takich tematów jest błogosławieństwem dla ludzi, którzy naprawdę chcą iść za Chrystusem.
Rozumiem, a ja jak zwykle mogę tylko zachęcić do tego, żeby osoby, które nas słuchają, jeżeli mają jakiekolwiek pytania, mogą przyjść tutaj, na Racławicką 5, spotkać się z pastorem Mariuszem i osobiście porozmawiać, bo czasem są to sprawy trudne, które wymagają takiej rozmowy, ale przede wszystkim, żeby te osoby, jeśli mają jakiekolwiek pytania lub pomysły na następne rozmowy, napisały do mnie na adres intel386@wp.pl. I mam nadzieję, że uda nam się pomóc Wam w Waszych dylematach związanych z życiem chrześcijańskim. Dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas.